psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji w związku z Wielkanocą porozmawiamy o kurczakach. Co lubią i co potrafią te niezwykłe ptaki, tego dowiemy się tuż po krótkiej przerwie.
What we need to survive together.
Kłopoty.
Kury to zwierzęta, które oczywiście identyfikujemy ze świętami wielkanocnymi, natomiast przede wszystkim są to zwierzęta udomowione, wykorzystywane przez nas głównie w charakterze spożywczym, chociaż znajdą się wśród słuchaczy na pewno takie osoby, które lubią swoje kury i które nie zamierzają ich uśmiercać, trzymając je jako zwierzęta domowe lub też jako, w cudzysłowie, fabrykę jajek na własny użytek. Co ciekawe, kury mogą żyć nawet ponad 20 lat, a więc dłużej niż pies czy kot. Także mają skubany potencjał na życie z nami w charakterze pupila. Według Księgi Rekordów Guinnessa najstarszą kurą w historii była ta o imieniu Muffy, która dożyła 23 lat i 152 dni. Zmarła w USA w listopadzie w 2011 roku. Do niedawna najstarszą żyjącą kurą na świecie była pewna kwoczka o imieniu Peanut, która zmarła nieco poniżej rekordu Muffy'ego w wieku 21 lat i 238 dni w grudniu 2023 roku, czyli faktycznie niedawno. Kim jednak jest ta kura tak naprawdę i skąd się wzięła w naszym ludzkim życiu, bo to jest dosyć ciekawe. Jest to ptak hodowany, który pochodzi z rodziny kurowatych, hodowany na całym świecie. Natomiast w środowisku naturalnym nie występuje kura domowa. Najprawdopodobniej jest to forma udomowiona kura bankiwa, gatunku, który żyje w Indiach obecnie, lecz nie wyklucza się domieszki innych gatunków, na przykład południowoazjatyckich kuraków. Pierwsze kuraki udomowiono w Chinach 8 tysięcy lat temu. Wcześniej uważano, że 6 tysięcy lat temu. Jak wiadomo, na wsiach można spotkać wiele ras kur, bo tak jak w przypadku psów, tak jak w przypadku kur, występują rasy. Najbardziej popularne odmiany to brojlery, czyli takie typowo hodowane na mięso kury, oraz zielononóżki. Poza tym cała masa kur wystawowych, które prześcigają się w znakomitości swojego upierzenia. Natomiast jedna z pierwszych ras kur domowych, kura jedwabista, została nawet wspomniana w spiskach Marco Polo podczas jego podróży do Chin i Mongolii. W średniowiecznej Europie kury jedwabiste pokazywano jako ciekawostkę na targach, opisując jako krzyżówkę kury z królikiem. No wielkanocnie, przyznajcie. Lub jako krzyżówkę kury z kotem. Kura ta była traktowana jako świętość. Trzymano ją przy klasztorach, a mięso spożywane było wręcz rytualnie. Pióra, grzebień i pazury uznawane było za panaceum na liczne choroby. Co ciekawe, kury te mają czarną krew, ponieważ są całe czarne i 6 palców u nóg. Nasze domowe kury mają po 3 palce skierowane do przodu i jeden mniejszy skierowany ku tyłowi. Ich pióra są przekształcone w nitki, więc ptaki wcale nie latają. Często stosuje się je jako nasiadki do wysiadywania jaj cenniejszych gatunków, bażantów, właśnie ze względu na te delikatne pióra. W podobnym czasie kury pojawiły się w całym basenie Morza Śródziemnego, w większości regionów Azji oraz na wyspach japońskich. Początkowo kura miała rangę zwierzęcia świętego, a walki kogutów odgrywały ważną rolę w obrządkach religijnych. Kogut zdobił monetę księcia Pandżabu, wybitą około 300 lat przed naszą erą. Natomiast 1000 lat przed naszą erą w wielu regionach Azji obowiązywał surowy zakaz jedzenia kur. Można za to było spożywać ich jaja. Kury jako tanie w utrzymaniu i zajmujące mało miejsca dla swych pożywnych jaj często były zabierane w podróże zamorskie, moi drodzy. Czyli sobie podróżowały po prostu takie kurki ze swoimi właścicielami po to, żeby mieć zapas jajek. Około 500 roku przed naszą erą hodowano je już powszechnie w Polsce, o czym wiadomo dzięki archeologom, którzy odnaleźli kości kur podczas wykopalisk w Biskupinie. Teraz zróbmy sobie krótką przerwę, a po niej opowiem trochę o dawnych wierzeniach związanych z kurami.
Od kilku chwil za mało mam słów, by mówić, więc nie mówmy, proszę, nic więcej. Co jeśli zmienisz mnie na tobie, stracę z oczu własny szlak. Co jeśli jutro mnie zapomnisz, znikniesz, po prostu znikniesz mi.
Ten pierwszy raz zgubiłam się, bo twoje oczy kryją więcej niż chciałam mieć, niż mogłam.
się zapomnieć, poczuć świt, wierzyć, że to
i inne kłopoty.
Teraz trochę o tych dawnych wierzeniach, moi drodzy, ponieważ na terenach słowiańskich, gdzie mitologia i przesądy miały bardzo duże znaczenie, czarny kogut symbolizował zło, moi drodzy. Kłobuk był demonem przebierającym właśnie postać takiego czarnego koguta, z tym, że z jednej strony symbolizował to zło, a z drugiej strony pomnażał majątek domostwa, tak? Prawdopodobnie kosztem dobrobytu sąsiadów. Potrafił też odnaleźć i przyprowadzić do domu domownika, który się zgubił. Także zobaczcie, zawsze są gdzieś tam dwie strony medalu. Inną złą formą kłobuka był tak zwany poroniec. Jak sama nazwa wskazuje, z jego istnieniem wiązało się tabu dotyczące ciąży, połogu. Demon ten przynosił zarazę, powodując śmierć nienarodzonych dzieci oraz niemowląt. Takie to mieliśmy kiedyś, moi drodzy, wierzenia. Słowianie poświęcali pióra, grzebień, krew i kości oraz wnętrzności koguta bóstwom urodzaju i płodności, aby wyprosić obronę przed zarazą, przyspieszyć nadejście wiosny, no i pobudzić wegetację roślin. Zobaczcie, że poświęcono te rzeczy, które i tak się nie przydały. Koguty grzebano również pod fundamentami budynków, aby chronić je i strzec przed złymi mocami. Do dziś w wielu miejscach można zobaczyć metalowe koguty na dzwonnicach, co miało zapewnić powodzenie na przyszłość, moi drodzy. A nam się wydaje, że to jest po prostu taki element kulturowy. No jest, okej, jest elementem kulturowym, ale nie tylko po to, żeby ładnie wyglądało. To miało swoją wartość. Kury od wieków biegały wolno w gospodarstwach. Same znajdowały sobie pożywienie, na przykład gdzieś tam na pastwiskach. Były to natomiast bardzo małe ilości pożywienia, dlatego kury zaczęto przechowywać w kurnikach, w ilościach od jednej do kilkuset kur. No dopiero pod koniec tak naprawdę XIX wieku, bowiem wówczas dopiero zaczęto zwracać szczególną uwagę na ich wartość ekonomiczną. Współczesna historia kur nie jest już aż taka ciekawa, nie będę jej za bardzo poruszać. Można ją sprowadzić do dwóch słów. Drób rzeźny, bo nawet wnioski kończą kiedyś w rzeźni, aby ich miejsce mogły zająć niewyeksploatowane jeszcze młotki. Co ciekawe, brojlery żyją najkrócej, ponieważ one żyją około 6 miesięcy. Są to kury, które są hodowane tylko i wyłącznie w celach mięsnych, chociaż bywają takie rasy, które są właśnie wykorzystywane po to, aby móc wytwarzać jaja. Jeszcze do początku lat 90. XX wieku uważano, że kurczaki nie odczuwają bólu, moi drodzy. Dopiero w 97 roku w świetle prawa uznano kury za istoty czujące i od tego czasu warunki ich przetrzymywania ulegają powolnej poprawie, chociaż no wiemy, jak wyglądają farmy i wiemy, jak to wszystko wygląda. Stąd się też bierze dużo ludzi, którzy przechodzą na dietę wegetariańską czy też wegańską. Ja jeszcze się nie zdecydowałam. Kto wie, może się w przyszłości zdecyduję. Teraz troszeczkę faktów, moi drodzy, o jajach kurzych. Na temat jaj oraz tego, skąd dana sztuka wzięła się w sumie w naszym wielkanocnym koszyku, z którym dzisiaj pójdziemy do święconki. Otóż, tak jak pewnie wiecie, cała niezbędna dla nas informacja na temat pochodzenia jajka znajduje się na jego skorupce. Jeżeli mamy oczywiście jajka kupione, a nie te, które zniosły nasze kury lub kury sąsiadki. Każde jajo, które kupimy, czy to w sklepie, czy na targu, musi posiadać specjalny numer. Ten numer to kod, który łatwo możemy odczytać. Kod ma postać prostego wzoru, składa się z 11 znaków, z czego pierwsza cyfra... Pierwsza to cyfra, dwie następne to litery, a pozostałe 8 to znowu cyfry. Najważniejsza jest informacja numer 1, czyli ta pierwsza cyfra, pod którą zawsze znajduje się cyfra od 0 do 3. Ta cyfra opisuje sposób chowu kur. 0 to są jaja z chowu oczywiście ekologicznego. Kury te są hodowane w tradycyjnych gospodarstwach, nie podaje się im antybiotyków i innych leków, a karma pochodzi z upraw ekologicznych. Jedynka, są to jaja z wolnego wybiegu. Kury, tak jak w gospodarstwie ekologicznych, mogą poruszać się swobodnie po terenie, ale ich pożywienie nie podległa ścisłej kontroli pod kątem ekologicznego pochodzenia. Dwójeczka to jaja pochodzące z chowu ściółkowego. Kury mogą się poruszać w specjalnym kurniku, ale nie wychodzą na zewnątrz. Podaje im się specjalne karmy. No i trójka najgorsza, czyli jaja z chowu klatkowego. Kury całe życie przebywają w klatce. Podaje się im specjalne karmę. Te ostatnie dwie litery, o których wcześniej mówiłam, to symbol, a raczej następne dwie litery, o których mówiłam, to symbol kraju pochodzenia jaja. W naszym przypadku oczywiście będzie to PL, a ostatnie 8 cyfr to weterynaryjny numer pozwalający zidentyfikować producenta. Na ten numer składają się po dwie cyfry: kod województwa, kod powiatu, kod zakresu działalności oraz kod firmy w powiecie. No i oczywiście, jeżeli mamy jaja, które zawierają te wszystkie cyfry, to jeżeli cokolwiek by się stało, ktoś by zachorował, to wtedy możemy się zwrócić właśnie do danego producenta, żeby nie tyle co wnieść jakiś pozew czy się złościć, ale chociażby ostrzec, że być może ta konkretna partia miała coś w sobie. No musimy pamiętać, że jaja mogą zawierać na sobie pałeczki salmonelli, a nie jest to nic niesamowitego, ponieważ kury naturalnie w swoich jelitach mają bakterie salmonelli. Co bardzo istotne, my nie powinniśmy nigdy obchodzić się z jajkami ani z surowym mięsem z kurczaka, czy też surowym mięsem ogólnie drobiowym, bez rękawiczek. A szczególnie nie powinniśmy się obchodzić bez, moi drodzy, zjedzenia wcześniej posiłku. Dlaczego? Ponieważ wystarczą dwie pałeczki salmonelli na pusty żołądek, aby wywołać salmonellozę. Oczywiście nie w przypadku większości jaj, one są wolne od tych bakterii, natomiast musimy trzymać rękę na pulsie. No i lizanie surowych jajek po skorupce raczej nam nie pomoże w tym, żeby być zdrowym. W każdym razie, wracając, moi drodzy, do tych jajek, na pewno wielu z Was słyszało o czymś takim jak klasy jakości jaj, natomiast niewielu potrafiło powiedzieć, czym te klasy się w sumie różnią. Klasa A to jajka świeże, czyli te, które znajdziemy w sklepach, skorupka nie jest popękana, białko jest płynne, klarowne. Klasa A ekstra to jajka najświeższe, nie starsze niż 7 dni od daty pakowania. Takie jajka są trudno dostępne w większości sklepów, raczej dostępne bezpośrednio od hodowców. Klasa B to jajka drugiej klasy, a klasa C to jajka przemysłowe, niesortowalne, nie nadające się do sprzedaży detalicznej. Można jeszcze spotkać klasyfikację jajek według ich wagi. Klasyfikację tę wprowadzono w 1996 roku na jajka spożywcze klasy A. W sprzedaży dostępne są jajka w czterech wielkościach. Jest to XL, czyli bardzo duże, 73 gramy i więcej. Jajka L, duże, od 63 do 73 gramów. Jajka M, średnie, od 53 do 63 gramów. No i jajka S, małe, poniżej 53 gramów. Wszystkie informacje, które wcześniej wymieniłam, powinny się znaleźć również na opakowaniu jajek, które kupujemy w markecie, czyli w skrócie: nazwa, adres i numer zakładu pakującego jajka, liczba jaj, klasa jakościowa, metoda chowu kur, klasa wagowa oraz oczywiście data minimalnej wartości trwałości, czyli przydatności do spożycia, która nie powinna przekraczać 28 dni. Teraz czas na krótką przerwę, a po niej wracamy do naszych kur i opowiem Wam, co lubią kury.
empty spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know this God. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mindless crime. Behind the curtain.
Kłopoty.
Czy zastanawialiście się kiedyś, co lubią kury i co się dzieje, kiedy nie mogą oddawać się swoim ulubionym zajęciom? Przyjrzyjmy się kilku zachowaniom, które kojarzymy z tymi ptakami. Po pierwsze, kąpiele. Chociaż oczywiście kąpiele możemy też skojarzyć na przykład z wróblami, których kiedyś było więcej w latach 90. Teraz jest ich to troszeczkę mniej. Natomiast czasami można zauważyć te ptaki, które dosłownie kąpią się w piasku, który na przykład jest gdzieś przy dziecięcej piaskownicy i nie ma w tym nic złego. Jest to normalne zachowanie. I tak samo u kur. Zresztą, na pewno każdy z Was lubi po ciężkiej pracy, szczególnie pracę nad wielkanocnymi słodkościami, prezentami, porządkiem, tak jak teraz, nalać sobie wody do wanny. Jeżeli wannę ma, oczywiście. Najlepiej dodać płynu, żeby uzyskać ładny zapach, no i pianę i raczyć się tą gorącą kąpielą. Mój kochani, to jest coś niesamowitego. Wprawdzie kurze kąpiele są troszkę inne, no bo kury kąpią się w piasku, ale jeżeli widzieliście kurę zagrzebującą się w nim, stroszącą pióra, kręcącą kuprem z zadowolenia, no to wiecie, o jaki rodzaj przyjemności chodzi, prawda? Oczywiście nie samą przyjemnością kura żyje. Piaskowe kąpiele są przejawem dbałości o higienę i każda kura, która będzie mieć zapewniony dostęp do piasku albo ściółki, będzie się kąpać. Każdego dnia będzie się kąpać. Często będą to długie kąpiele. Kury za pomocą skrzydeł będą obsypywać się piaskiem, a potem go strząsać. Wszystko to nie na próżno. Te zabiegi pozwalają zachować pióra w dobrej kondycji, pozbyć się zebranego na nich tłuszczu oraz pasożytów. Dodatkowo takie kąpiele regulują temperaturę ciała. A co kiedy kura nie może się wykąpać? Pozbawiona możliwości realizacji swoich potrzeb naturalnych kura będzie cierpiała po prostu, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Jej pióra będą nędzne, pozbawione blasku, a poza tym zacznie je gubić. Więc jeżeli widzimy na przykład gdzieś czasami na wsi kury, które są wyłysiałe, to nie tylko dlatego, że czasami mamy jakiegoś no, niespełna rozumu koguta, który je oskubuje w trakcie takich, można powiedzieć w cudzysłowie, końskich zalotów. Natomiast może być to związane z tym, że na przykład na trawniku, czy też w kurniku nie ma takiego miejsca, gdzie poza właśnie tą trawą, czy poza na przykład jakimś błotem jest piasek. I mówimy tutaj oczywiście o piasku w formie sypkiej. Dlatego tak ważne jest, żeby kury miały swoją, w cudzysłowie, piaskownicę, miejsce, w którym będą mogły się kąpać. I oczywiście wszystkie inne kuraki również z tego korzystają. Innym bardzo ważnym zajęciem dla kury jest oczywiście znoszenie jaj. Kura znosi jaja po to, by wykluły się z nich jej kurczaki. I jak każda mama chce zapewnić swoim dzieciom jak najbardziej komfortowe warunki, dlatego gniazdo zawsze jest budowane w cichym i odosobnionym miejscu. Dlatego tak często, jeżeli macie kury, jeżeli kiedykolwiek mieliście kury i kury je znacie, i wiecie, że macie na przykład je puszczone na całym swoim ogrodzie, są takie wolno chodzące, to można czasami spotkać gniazdo gdzieś, gdzie byśmy się zupełnie tego nie spodziewali. I wcale nie będzie to, moi drodzy, kurnik. Mi się często to zdarzało, kiedy jeszcze moimi kurami się opiekowałam. Posiadanie potomstwa w przypadku kur to bardzo poważna sprawa, dlatego kury z należytą uwagą podchodzą do składania jaj. Wydaje się, że traktują je jak swoisty rytuał, bo jak się okazuje, kura lubi składać jajka o podobnej porze każdego dnia, a dodatkowo stosuje się do całego systemu powtarzalnych zachowań. Musi się przespacerować w okolicy gniazda, musi przysiąść na gnieździe, znów wyjść, sprostować skrzydła, znowu usiąść, a właściwie wygodnie się rozsiąść i dopiero wtedy złożyć jajko. Zupełnie tak, jakby co dzień musiała sprawdzić, czy wybrane gniazdo nie jest nadal bezpieczne i odpowiednie dla jej młodych. Oczywiście są to naleciałości sprzed tych 8000 lat, kiedy były takie kury jeszcze tymi swoimi przodkami, można powiedzieć, gdzie faktycznie takie zadanie, taka czynność miała zadanie powiedzieć kurze, o, czy nie ma tutaj jakiegoś drapieżnika. I jeżeli jakiś drapieżnik został wtedy zauważony, kura po prostu stwierdzała, dobra, złożyłam dopiero 2 jaja, mogę złożyć jeszcze z 10, no to w sumie warto by było wymienić to miejsce, pójść sobie gdzie indziej i tam złożyć resztę jaj i się zupełnie tym nie przejmować. Dodatkowo kura, już będąc w gnieździe, wracając sobie do naszych kurek obecnych, obraca złożone jaja jakieś 5 razy na godzinę, aby były odpowiednio dogrzane z każdej strony. Co więcej, gdacze do swoich niewyklutych jeszcze piskąt, które odpowiadają jej piszcząc między sobą. W ten sposób uczą się odróżniać głos matki od głosu innych kur. Kura jest matką, która bardzo poświęca się dla swoich jaj. Jeśli ma wątpliwości co do zachowania anonimowości miejsca, potrafi nie jeść i nie pić aż do czasu, gdy w jej ocenie zagrożenie minie. Szczególnie jeżeli nie ma możliwości przeniesienia się w inne miejsce albo kiedy już wszystkie jaja zostały złożone. Na pewno każdy słuchaczy, szczególnie tych mieszkających na wsi, wie, czego nie może zabraknąć w kurniku. Oczywiście grzędy, kury uwielbiają przysiadać na grzędzie. Zaobserwowano nawet, że konkurują ze swoimi koleżankami ze stada o najlepsze miejsce na grzędzie. Tutaj warto wspomnieć o czymś, o czym każdy wie, Mianowicie, że kury są ptakami stadnymi. A jak się to objawia, o tym opowiem wam tuż po krótkiej przerwie.
I inne kłopoty.
Nie każdy z nas wie, że aby w kurzym stadzie panował porządek, ustalana jest w nim hierarchia. W poprzedniej audycji mówiłam o psach w charakterze hierarchii i o tym, że nie ma miejsca w tej hierarchii na tak zwaną teorię dominacji. Czyli nie ma czegoś takiego jak samiec i samica alfa, które dominują nad innymi zwierzętami i które chcą zadawać im ból tylko po to, żeby uzyskać jakąś pozycję wyższą. najwyższą w grupie. W przypadku psów najczęściej są to pary psów, suczki i samce, które po prostu tworzą typową parę taką rodzicielską, pary rodzicielskie. W przypadku psów jest kilka par, w przypadku wilków na stado mamy, czyli na taką grupę rodzinną mamy jedną parę. No i dlatego w przypadku wilków właśnie takie stado nazywa się grupą rodzinną, a w przypadku psów grupą socjalną, ponieważ składa się z wielu par, które mogą mieć młode. W przypadku kur na czele stada stoi kogut. Jest on liderem. Wokół niego gromadzi się, można powiedzieć, arystokracja, czyli zwierzęta bardziej dominujące, te silniejsze, te, które mają po prostu wyższą pozycję w grupie. To o niższym statusie społecznym zwykle trzymają się na uboczu. O tym, jak wysoko w stadzie znajduje się dany osobnik, przypomina tak zwany porządek dziobania, co oznacza, że kury bardziej podporządkowane, no niestety zdarza im się obrywać częściej, po prostu są przepychane, mają na przykład gorszy dostęp do jedzenia, gorszy dostęp do wody, do zasobów innych. Rzadziej się też kąpią, jeżeli na przykład te osobniki, które są wyżej w hierarchii, im na to nie pozwalają. No i co ciekawe, jeżeli mamy stado kurek, które składają się z jednego koguta i może 6, może 10 kur, nie ma tam nie wiadomo jakich problemów. Największy problem, jeżeli chodzi o nadmierną krzywdę między kurami, jest duża ilość kur, która znajduje się na małym terenie. Jeżeli mamy mały kurnik i mamy 10 dużych kur, no to w tym momencie one częściej będą gdzieś tam ze względu na stres robiły sobie krzywdę. I nie jest to, nie ma to związku z jakimś nie wiadomo jaką dominacją czy hierarchią, tylko jest to związane z wysokim stresem. Natomiast jeżeli mamy duży ogród i na tym ogrodzie mamy kilka kurek i jednego koguta, no to one się potrafią dogadać. Ja miałam, moi drodzy, kilka kogutów i kilkanaście kur na dużym ogrodzie i one sobie krzywdę nie robiły. Oczywiście czasami były jakieś spięcia pomiędzy kogutami szczególnie, natomiast one między sobą też jakąś hierarchię ustalały i problemów dużych nie było. Choć kury żyją w stadzie i mają świadomość własnej odrębności, wiedzą, że są osobną jednostką, a nawet mogą porównywać się z innymi członkami grupy, potrafią rozpoznać status społeczny każdej kury w grupie. Czyli wiedzą, która jest ta ważniejsza i do której na przykład lepiej nie podchodzić, jak ma gorszy dzień. Osobniki z grupy dominującej, z tej części arystokratycznej, tak jak to określiłam wcześniej, mają pierwszeństwo właśnie w dostępie do pokarmu, do na przykład też najwyższych szczebli grzędy. No i w przypadku usunięcia niektórych kur albo koguta w stadzie zachodzi tam zmiana, dochodzi do zakłócenia porządku, który wraca do normy dopiero, gdy zostanie ustalona hierarchia od nowa. Jeżeli ktoś z Was, drodzy słuchacze, chce zacząć hodowlę kur, bądź zastanawia się nad nowymi osobnikami do już utworzonego stada, no to warto wiedzieć, że wzbogacenie naszego stada o nowe osobniki, a w szczególności o młodsze, daje ryzyko wywołania walki i szkód w grupie, czyli trzeba to robić naprawdę mając w cudzysłowie głowę na karku. A wracając do walki o grzędę, nic w tym dziwnego, bo grzęda ma wiele zalet. Dzięki temu, że jesteśmy wysoko, pozwala zabezpieczyć się przed niebezpiecznym drapieżnikiem, spać spokojnie. Ważne jest też to, że kury, które przesiadły obok siebie na grzędzie, grzeją się wzajemnie. Chyba nie trzeba wspominać, że kury pozbawione komfortu i poczucia bezpieczeństwa, no nie będą czuły się najlepiej, a te kury, które siadają nisko, po pierwsze od ziemi jest im chłodno, a po drugie, jeżeli nie daj Bóg, by do takiego kurnika dostał się lis, no to taki lis niestety może zrobić ci ogromną krzywdę i na pewno nie wskoczy od razu na górę i nie złapie tego najważniejszego koguta, bo on o tym nie myśli, tylko po prostu niestety zaczepi tego najsłabszego osobnika, który będzie na dole i po prostu go wyciągnie. Tak mi się też zdarzyło mieć niestety lisa, który się wkradł do kurnika i kilka kur ze sobą wyciągnął. Teraz czas na krótką przerwę, a tuż po niej ostatnia część audycji, w której opowiem Wam o bardzo ważnych i ciekawych faktach na temat kur.
psy, koty i inne kłopoty.
Teraz czas, myślę, że na najciekawszą część, czyli na ciekawe fakty o kurach. Po pierwsze, moi drodzy, kury są zagniazdownikami, co oznacza, że po wykluciu jaja od razu maluszek wychodzi w pełni upierzony, pokryty takim, można powiedzieć, puchem, jest zdolny do samodzielnego chodzenia, oczywiście widzi, słyszy, pobiera pokarm. Oczywiście taki pokarm, który wskaże im, takim kurczaczkom, mama. Co ciekawe, w przypadku właśnie kur mamy do czynienia z zagniazdownikami, mamy też ptaki, które są gniazdownikami, które często widzimy na jakichś filmikach czy filmach przyrodniczych, gdzie mamy całkowite golaski i dopiero one muszą po jakimś czasie się opierzyć i mogą wtedy wylecieć z gniazda. Jednym przykładem zagniazdownika jest na przykład kaczka krzyżówka, którą często możemy obserwować. Te maluszki, które się wykluwają, od razu zaczynają pływać z matką i od razu sobie z mamą gdzieś tam żerują. Drugi fakt na temat kur. Kury niesamowicie szybko się uczą i mają niesamowitą dobrą pamięć. Matki uczą swoje pisklęta na przykład unikania ziaren, które mogą im zaszkodzić. Wśród kur rozwinięta jest też hierarchia, o czym już wcześniej mówiłam. I porządek tej hierarchii sprzyja nauce panującej w stadzie zasad. Dodatkowo ptaki te potrafią zapamiętać półroczną historię całego stada, rozpoznać i odróżnić około 100 ludzkich twarzy, odróżnić członków własnego stada i tylko ich informować, na przykład o tym, gdzie znalazły jedzenie. Dlatego to jest też to, o czym mówiłam przed przerwą. Jeżeli wdrożycie do stada nowego osobnika, on może być poza tym. I może się okazać, że zanim zostanie do tego stada wdrożony, no będzie potrzeba trochę czasu. Kury przekazują sobie wiedzę z pokolenia na pokolenie. Kura potrafi wstrzymać się od jedzenia, jeżeli zorientuje się, że wystarczy poczekać dłużej, aby dostać więcej pokarmu. No i tak jak już wcześniej wspomniałam odnośnie piskląt, kury wiedzą, że przedmiot, który zniknie z ich pola widzenia, nie przestanie istnieć. Kurczaki w niebezpiecznych sytuacjach podejmują też decyzje na podstawie wcześniej zachowań innych członków grupy, czyli potrafią uczyć się na cudzych błędach. Czyli podsumowując, ważną częścią wspólnego życia kur jest społeczne uczenie się. Choć większość rzeczy kurczęta dowiadują się od matki, no to wielu uczą się również przez naśladowanie innych osobników, czy nawet poprzez rywalizowanie z nimi, na przykład o pokarm, o to miejsce do kąpieli. Potrafią wtedy zmienić swoje zachowanie w zależności od potrzeby i szukać nowych rozwiązań. No jeszcze dodam, że jeżeli marzycie jednak o powiększeniu grupy, to nic strasznego. Znajdźcie kurę, która nosi jajka i w momencie, kiedy zaczynają się wykluwać pisklaki, jak chcecie na przykład, nie wiem, kury innej rasy, kupcie pisklaki kury innej rasy i dodajcie je do pisklaków kury. Kura raczej maluszki przyjmie. U nas bardzo często kury, które miały jaja i u których chcieliśmy wprowadzić nowy gatunek, zamienialiśmy jaja na pisklaki i kura się bardzo cieszyła, nie widziała żadnej różnicy. Trzeci fun fact. Mają świetny wzrok. Kury widzą więcej kolorów od ludzi i są wrażliwe na światło ultrafioletowe. Dostrzegają świt jeszcze zanim my go zarejestrujemy. Dodatkowo kury rozróżniają cyfry od 1 do 5, moi drodzy. Potrafią liczyć. Czwarty fakt to kury są niebywale mądre. Już chyba o tym wspominałam. Natomiast ptaki te potrafią rozwiązywać proste zadania, łączą przyczynę ze skutkiem i potrafią przewidywać przyszłe wydarzenia. Maluszki zdają sobie sprawę z tego, że obiekt, który widziały, nadal istnieje i nawet jeżeli został przed nimi ukryty. U dzieci zmysł ten rozwija się w okolicach 6 miesiąca, u kur już po 2 dniach. Dodatkowo już po kilku dniach od wyklucia pisklęta posiadają skomplikowane umiejętności. Potrafią rozwiązywać problemy, szybko się uczą, zapamiętują to, czego się dowiedziały. Są także zdolne do samokontroli. Co więcej, już małe kurczaki wykazują zdolność w zakresie matematyki i to w stopniu, który mógłby zawstydzić kilkuletnie dziecko. Oczywiście wykonywane przez nich obliczenia dotyczą jedynie niewielkich liczb. Według badań świetnie potrafią oszacować, która z grup jest większa i co do niej na przykład dołączają. To jest ciekawe. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia na przykład podążania za matką. Zobaczcie, jeżeli większość pisklaków podążyła w stronę matki, no to te dwa, które zostały, raczej przyłączą się do większej grupy, a nie pójdą za jednym, które stwierdziło, że pójdzie w zupełnie przeciwną stronę. Po to jest to, jakbyście się zastanawiali. Oprócz matematyki, pisklęta znają się także na podstawowych prawach fizyki i geometrii, są w stanie oszacować, ocenić solidność danego przedmiotu. Dzięki znajomości geometrii i przestrzeni orientują się w terenie i odnajdują drogę, na przykład do kurnika. Kury są także zdolne do empatii, wyrażają współczucie innym osobnikom, kiedy dzieje się zagrożenie lub kiedy inne kury są zaniepokojone bądź też smutne. Piąty fakt. Kury śnią podobnie do nas. Kurczaki doświadczają fazy REM, co świadczy o tym, że mogą śnić. Punkt szósty. Kury mają ciekawe zachowania godowe. Kury podejmują przemyślane decyzje, a przy wyborze wykorzystują doświadczenie i wiedzę uzyskane wcześniej w podobnych okolicznościach. Wyraźnie widać to właśnie w okresie godów. Samica, mająca wielu adoratorów, nie spieszy się absolutnie z wyborem. No sobie spogląda, poświęca sporo czasu na oglądanie kandydatów i ocenianie, na przykład któremu z nich najłatwiej przychodzi zdobywanie pożywienia. Oceniają również wygląd koguta, jego taniec, sposób poruszania się poszczególnych osobników. Wszystko po to, żeby wybrać najlepsze geny dla swojego potomstwa. Samce w tym czasie natomiast stają na głowach, żeby się po prostu przypodobać. Jeżeli znajdują się niżej w hierarchii stada, no to stają się odciągnąć lidera, starają się odciągnąć lidera od kury, tak? Albo szczególnie kurę od lidera, czyli starają się coś zrobić, można powiedzieć, za plecami tego najważniejszego koguta. Są nawet w stanie odjąć sobie od dzioba najsmakowitsze kąski, żeby podarować je potencjalnej małżonce, w cudzysłowie. Na podstawie zebranych informacji samice dokonują wyboru i dopiero wtedy prezentują swoje upodobania dotyczące wspólnego życia. No, a decyzja jest dla nich ważna, gdyż ich związki są naprawdę długotrwałe. Nie z roku na rok. Siódma sprawa. Kury są bardzo wytrzymałe fizycznie. Potrafią biegać ponad 10 km na godzinę. Jest to sporo. Jest to szybko dosyć. No i potrafią również wysoko skakać. Kury mają swój własny, złożony sposób komunikowania. To punkt ósmy, jeżeli chodzi o nasze ciekawe fakty na temat kur. Uważa się, że zwierzęta te korzystają z około 24 różnych dźwięków i odgłosów alarmowych. Każdy dźwięk ma inne znaczenie. Dotyczy piskląt, stanowi ostrzeżenie, ma związek z jedzeniem. Jest to informacja przed oznajmionym pożywieniu. Kury nie hałasują bezmyślnie pod wpływem strachu. Ich ostrzegawcze dźwięki różnią się między sobą w zależności od tego, czy drapieżnik zbliża się z ziemi, czy też z powietrza. Na drapieżniki zbliżające się z ziemi reagują o wiele głośniejszymi i częstszymi głosami. Wydobywając je ptak, stara się zwrócić na siebie uwagę i uświadomić drapieżniki, że stado już o nich wie. Po dziewiąte, kury są bardzo przywiązane do swoich piskląt i są gotowe ich bronić przed drapieżnikami. Okazują im wszelkie niezbędne wsparcie i empatię. No i dziesiąte, ostatnie, kury kierują się prywatnym lub też zbiorowym interesem. Kury znacznie częściej ostrzegają o zagrożeniu, kiedy znajdują się w towarzystwie swojego partnera lub też partnerki albo innych członków stada. Gdy są same albo z nieznanymi kurami, robią to zdecydowanie rzadziej. Koguty stosują też podwójne standardy, jeżeli chodzi o dzielenie posiłków. O znalezionym jedzeniu informują jedynie samice. Kiedy w pobliżu znajduje się inny samiec, milczą. Podsumowując, moi drodzy, kury to inteligentne ptaki, które towarzyszą ludziom od tysięcy lat, no i były obiektem wielu wierzeń. Nie zapominajmy w codziennym życiu, że kury to czujące zwierzęta i warto by było pomóc im chociażby przez zmianę w naszej lodówce rodzaju jaj, schowu klatkowego i ściółkowego na te z wolnego wybiegu lub ekologiczne. Kury naprawdę na to zasługują. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za obecność przed odbiornikami. Życzę każdemu z osobna ciepłych i rodzinnych świąt Wielkiej Nocy spędzonych z rodziną, w tym pysznego śniadania wielkanocnego, no oczywiście tego jajka, tak? Bogatego zająca i mokrego dyngusa. No i uważajcie też, ponieważ poniedziałek Wielkanocy to nie tylko święto, ale także w tym roku w ten dzień przypada Prima Aprilis, także nie dajcie się nabrać. Ja tymczasem żegnam się z wami. Do usłyszenia już za tydzień w soboty, jak zwykle po 8. Pozdrawiam serdecznie, Zuza Ogrodowczyk.